Słuchajcie, przychodzimy do warsztatów. Rozumiem, że są tutaj główni liderzy, tak jak Filip, czy tam ze Szczecina, Bełchatów, z różnych miejscowości, Świnoujścia, przepraszam najmocniej. Chodzi o to, żebyście się podzielili teraz w swoich grupkach. Macie około od 15 do 20 minut. Chciałbym, żebyście przygotowali kilka bardzo ważnych rzeczy. Jaką macie strategię ewangelizacyjną na najbliższy rok, powiedzmy, co chcecie zrobić, aby pozyskać dla Chrystusa nowe osoby niezbawione, które są jeszcze niepojednane z Bogiem. To jest pierwsze wasze zadanie, czyli kilka, to nie musi być 20 punktów, proste 2-3 pomysły, które chcecie, są w zasięgu teraz obecnie realne, żebyście mogli je zrealizować. To jest pierwsze wasze zadanie. Drugie, bardzo ważne zadanie, to jest to, żebyście, jakie wy macie zrozumienie, co to znaczy dojrzały uczeń Jezusa Chrystusa. Jakimi cechami charakteryzuje się dojrzały uczeń Jezusa Chrystusa? Ponieważ wiemy, że ewangelizacja to jest jedno zadanie, a drugie zadanie to jest zdobytych ludzi dla Chrystusa uczynić dojrzałymi uczniami Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Tak się buduje Kościół. Nie tylko buduje się go na ewangelizacji, buduje się go również na uczniostwie, biblijnym Bożym uczniostwie, czyli cechy dojrzałego ucznia. Według was, co to znaczy? I trzecie, bardzo ważne zadanie, to jest, jaki macie pomysł w waszych lokalnych społecznościach, tam, gdzie będziecie zakładać Kościół, aby przeprowadzić tego człowieka, który się nawrócił, powierzył swoje życie Chrystusowi, jaki macie plan, strategię, żeby go przeprowadzić przez uczniostwo do tego, żeby stał się w miarę dojrzałym uczniem Jezusa Chrystusa. Wiemy, że wszyscy jesteśmy w procesie, czyli nie chodzi o to, nie da się, że wszyscy już doszliśmy do doskonałości, ale jakimi podstawowymi takimi cechami charakterystycznymi są, powiedzmy, dla nas, że jesteś, można powiedzieć, że ktoś jest dojrzałym uczniem Jezusa i ta strategia, czyli trzy zadania. Ewangelizacja, cechy i proces, czyli strategia. 20 minut, start. Chciałbym, żebyśmy przed obiadem przynajmniej mieli jedną grupę, która podzieli się właśnie swoimi przemyśleniami, swoją strategią, ok? To do dzieła i zapraszam serdecznie. Łączcie się w grupach, usiądźcie w kółku. Liderzy, główni liderzy tych projektów misyjnych, zbierzcie swoich ludzi. Usiądź sobie wygodnie. Będziemy mieli dużo ciekawych historii, planów, strategii. Także słuchajcie, ja tutaj typuję pierwszą grupę. To będzie Przemek. Zapraszam cię serdecznie. Opowiesz właśnie o waszej strategii. Wy już co prawda działacie 3 lata w Warszawie, więc już macie trochę doświadczenie. Ewangelizacja, cechy dojrzałego ucznia i jak przeprowadzić tą strategię.
To zaczynamy do ewangelizacji. Ja kiedyś też pomagałem, zakładaliśmy kościół w mniejszym mieście, w średnim i teraz w Warszawie, więc powiem szczerze, że są pewne wspólne mianowniki, które zaobserwuję, ale są pewne klucze indywidualne i one są trochę zależne od kultury danego miejsca, miasta, ludności. Więc będę mówił, kiedy mówię o pewnych rzeczach uniwersalnych, a będę mówił o pewnych rzeczach, które są takim trochę indywidualnym podejściem. No jeżeli chodzi o ewangelizację, no to strategia duchowego żniwa. Ja to tak nazywam. I w Polsce no, sprawdza się z moich doświadczeń, jak rozmawiam z innymi misjonarzami, pastorami, przede wszystkim indywidualna ewangelizacja jeden na jeden. I kiedyś były zrobione badania, i im więcej w życiu człowieka osób ze środowiska ewangelicznego, które świadczy mu, tym jest większa szansa, że się nawróci. Średnia to były 2 bądź 3 osoby. Czyli rzadko kiedy nawraca się osoba, kiedy pierwszy raz się spotyka z wierzącym ewangelicznie. Na ogół to jest drugie bądź trzecie spotkanie. No i faktycznie tak jest, więc i to się sprawdza wszędzie. Więc ja to widzę tak, że przede wszystkim ludzie powinni świadczyć swoim życiem tam, gdzie są i być na tyle mocni, by przyprowadzać innych do Jezusa. I to jest najskuteczniejsze. Kiedyś byłem na jednym spotkaniu i ewangelista zapytał, ilu z was nawróciło się na eventach? Na 100 osób około było, podniosło jedna albo dwie osoby ręce na koncercie. Reszta się nawróciła przez relacje. Więc to na pewno jest najskuteczniejsze. No i ja obserwując ludzi, no to przede wszystkim zaczynam od barier. Dlaczego ludzie nie głoszą Ewangelii? No i do teraz właśnie w Kościele prowadzę taki cykl trzech nauczań. Wolność od odrzucenia, wolność od wstydu i wolność od strachu. Wstyd, strach, które wynikają z odrzucenia na ogół, z tego, że ludzie nie mają poczucia wartości, blokują ludzi przed głoszeniem Ewangelii. Dlatego jak to robimy? No, głoszenie ekspozycyjne jest bardzo mało skuteczne. Jak ktoś głosi, jest pastorem, to wie, że to jest tak naprawdę może z 20%. Więc ja założyłem, że głoszenie w niedzielę to za mało. Później implementujemy to na gruncie grupy domowej i prowadzimy otwartą rozmowę, gdzie rozmawiamy na przykład na temat niedzielnego kazania o wstydzie, a później indywidualnie jeden na jeden modlimy się, rozmawiamy, rozwiązujemy problem. Bo jak problem będzie rozwiązany, ludzie będą głosić, no to już jesteśmy praktycznie w domu, nie? Bo niechby na 10 osób jedna się nawróciła w ciągu roku, to mamy za rok 100% pomnożenie. Także no... Nic dodać, nic ująć, ale samo nauczanie ekspozycyjne, no to doskonale wiecie, że to za mało. Często ludzie w ogóle nie pamiętają, co było ogłoszone miesiąc temu, więc trzeba z ludźmi pracować jeden na jeden. No i to będzie następna rzecz. I w jaki sposób uczymy? No ludzie muszą być praktyczni, więc uczymy przede wszystkim połową w nawędkę. Połowy na sieci, zostawmy na kiedy indziej. Każda osoba może nawędkę złowić jedną osobę. A jak to zrobi, to będzie dobrze, ale jak to robić? No więc osoba bierze zeszyt i wypisuje sobie na liście 10 osób ze swojego otoczenia, którymi potencjalnie mogłaby się ogłosić Ewangelię. I jak już te 10 osób ma, to o te 10 osób się modli. No i to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest to budowanie mostów, mostów relacji. Człowiek zaprasza drugą osobę na kawę. A w dużym mieście to wcale nie jest takie oczywiste, bo jest masa ludzi samotnych w dużym mieście. Jeżeli ktoś kimś się zainteresuje, no to już jest dużo. Więc niekoniecznie na tym etapie głosimy Ewangelię. Na tym etapie spotykamy się na kawę, budujemy relacje. Trzeci etap to jest głoszenie Ewangelii. No jak głosimy Ewangelię, czy modlitwa o chorych, taką osobę, no każdy ma swoje problemy, więc tutaj już to jest coś, gdzie możemy przejść do rzeczy. Ja to porównuję, kiedyś łowiłem ryby, także dla mnie jest to bliskie, strategia na wędkę, amen. Teraz mam mało czasu, więc rzadko łowię. Czym jest modlitwa? Modlitwa to jest rzucanie zanęty. Nęcimy, modlimy się, atmosfera zmiany. I później zakładamy przynętę, która ma smakować osobie, a nie nam. Inny pokarm dla ryb, inny pokarm dla owiec, więc przynęta ma smakować dla osoby, której głosimy. I to jest tak zwane szukanie punktów zbieżnych. Czyli na przykład ktoś ma problemy w małżeństwie, szukamy tego punktu zaczepnego. Jeżeli ktoś ma problemy finansowe, szukamy punktu zaczepnego, pomagamy. Każdy ma inne problemy. W dużym mieście są inne klucze do serc ludzi, w małym mieście są inne klucze. W małym mieście budujemy chmurę świadomości, czyli pomagamy ludziom potrzebującym, zmieniamy świadomość i komunikujemy w ten sposób, o, ta sekta nie jest taka zła, pomaga biednym ludziom w naszym mieście. W dużym mieście to nie działa, bo w dużym mieście ludzie mają pieniądze, nie potrzebują pomocy socjalnej. W dużym mieście są inne problemy. Ludzie mają problemy relacyjne i tak dalej, więc my się z tym zmagamy. I na przykład ja, to już jest teraz to, co powiem, to na sieci, to już nie na wędkę. bo to, wiecie, mała wspólnota w dużym mieście, jak ma zadziałać? Jaki event możesz zrobić? Ograniczone możliwości finansowe, ograniczone możliwości zasobów ludzkich. Zobaczyłem, jak się modliłem, że mam byłego księdza w kościele. Jak tego nie użyć? Byłego księdza, który był misjonarzem, ale był też księdzem na parafii. Robimy wydarzenie na Facebooku. Reklama, historia byłego księdza. Odkryj chrześcijaństwo na nowo. Pytanie i odpowiedzi. I puszczamy to do 10 tysięcy ludzi na Facebooku, którzy, grupa docelowa, nie chcą kościoła nominalnego, ale chcą Boga. I to jest właśnie ta grupa w Warszawie. Masa ludzi odchodzi od nominalnego kościoła, ale chce Boga. Odkryj chrześcijaństwo na nowo. Były ksiądz, no pomimo wszystko to jednak robi różnicę, nie? No jeszcze tego nie zrobiłem, przygotowujemy się do tego, modlimy się o to, chcemy zarzucić sieci. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy widzieć, nie? Także wierzę, że to zadziała, dlatego że w małym mieście, no to mógłby być problem. Na wiosce czy gdzieś. Były ksiądz, o, nie, nie, nie. Chyba, że do katolików, no to ksiądz mówi, nie? Ubrać go w koloratkę, nie? Tak myślimy, nie? Czyli trzeba znaleźć tą grupę docelową, do kogo my mówimy, do kogo szukamy, nie? Jacy to są ludzie, jaki to jest klimat, jaka to jest kultura. I myślę, że w tym kierunku. Natomiast to, co jest ważne, myślę, że jeżeli chodzi o ludzi w kościołach, to praktyczność i skupienie. Praktyczność i skupienie. Nasi ludzie w kościołach są, mają za dużo wiedzy. Mają za dużo wiedzy ludzi i przez to ludzie są rozproszeni. Dlatego uczymy ludzi, po pierwsze, relacja z Bogiem, a po drugie misyjność. Każdy człowiek w kościele musi wiedzieć, po co tu jest. Jestem po to, żeby głosić Ewangelię. I dlatego, że ludzie nie są skupieni, dlatego ludzie tego nie robią. Powiem wam przykład. W Warszawie jest masa kościołów, 50, ale my mieszkamy pod Warszawą. W Wołominie. Pod Wołominem. Tym Wołominem, niestety. Trudne społeczeństwo, bardzo. 5 misjonarzy się po prostu wysypało. Ale są 2 odnowy katolickie, które mają po 200 osób. I są 2 zbory Świadków Jehowy. Czyli co, da się czy się nie da? Da się. Radzymin, nie ma żadnego ewangelicznego kościoła. Marki, nie ma na żadnego ewangelicznego kościoła. Sulejówek, wszystko zasywa Warszawa. Ale w każdym z tych miast jest odnowa i w każdym z tych miast jest zbór Świadków Jehowy. Więc skoro ludzie, Świadkowie Jehowy, bez Ducha Świętego, tylko siłą woli są w stanie to zrobić, to co byśmy my mogli zrobić, kiedy mamy Ducha Świętego? Ale oni mają jedną wspólną cechę. Oni są skupieni. Oni nie myślą o tym, żeby zabawiać ludzi w niedzielę. Oni głoszą Ewangelię. Powiedz mi, który świadek nie głosi Ewangelii? Ale ludzie muszą wiedzieć jak. Więc uczymy ludzi, jak a czy ja nie mówię, żeby to się stało po prostu zasadą. To jest narzędzie. Narzędzie nie jest celem sam w sobie. Ludzie nie wiedzą, jak się podzielić Ewangelią. Więc uczymy na grupach ludzi, jak się podzielić swoim świadectwem w 3 minuty i jak się podzielić Ewangelią w 3 minuty. Jeżeli masz więcej, to głoś godzinę. Rozmawiaj. Ale jak ktoś nie umie tego w 3 minuty, to nie umie tego w ogóle. Dlatego musimy być praktyczni. Nasi ludzie muszą umieć głosić Ewangelię. A ja obserwuję to, że idę do kościołów. Był taki moment, że troszkę jeździłem po kościołach różnych, więc miałem trochę spektrum. I powiem wam szczerze, że większość ludzi w kościołach nie umie głosić Ewangelii. I nawet nie wie, jak powiedzieć świadectwo. Dlatego myślę, że to jak my tego intencjonalnie nie zrobimy, to tego nie będzie. Po prostu to się samo nie stanie. Ludzie muszą wiedzieć, jak to zrobić. Musimy to z nimi przećwiczyć. Na grupie, indywidualnie. Kazanie ekspozycyjne to, wiecie, ludzie mają prorocze sny na kazaniach czasami. Także skupienie, relacja z Bogiem i myślę, że to jest, że to są takie najważniejsze rzeczy, żeby ludzie po pierwsze byli skupieni, po drugie, żeby umieli i byli praktyczni w tym. W jaki sposób to robić? Ja jestem tego zdania, że musimy być konserwatywni co do metod, zasad, jak Ewangelię głosić, ale bardzo elastyczni co do metod, bo metody się zmieniają. Metody dostosowujemy do zasad. I co jest ważne, kultura. Oduczamy ludzi mówienia religijnym językiem. Nie grupa domowa, domówka. Nie na nabożeństwo. A spróbuj odkryj Kościół na nowo. Nie? No takie, wiecie, proste rzeczy, żeby zmienić język, żeby się dostosować, nie? Myślę, że to jest mega ważne. No i ta lista, aby każdy człowiek w Kościele wiedział, po co tu jestem i że mamy wpływ. Każdy chrześcijanin z osobą publiczną jest liderem, przede wszystkim dla siebie i dla innych ludzi. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, jakie cechy ma uczeń? Ja myślę, że przede wszystkim, tego sobie nie zanotowałem, ale prostotę. Sławek mówił. Bo proste rzeczy się pomnażają, a skomplikowane rzeczy się psują. I dlatego, że ludzie mają za dużo wiedzy, to nie mają praktyki. Więc po pierwsze, my szukamy ludzi, którzy przede wszystkim są skupieni. Skupieni na relacji z Bogiem i na misji. Po drugie, są gotowi do nauki. Ja rozumiem, że uczeń to jest potencjalny lider. To jest potencjalny lider, no bo jak masz człowieka, który ma te cechy, to jest potencjalny lider różnych obszarów, ale lider. Gotowość do nauki i nastawienie. Można mieć mega obdarowanego człowieka w kościele, ale jeżeli nie chce się uczyć, to on ci zrobi. To kto pracuje, to wie. Dostępność czasowa. Jeżeli ktoś nie będzie w stanie zapłacić ceny, nie będzie dostępny czasowo, to ciężko w takiego człowieka inwestować, bo to jest worek bez dna. Ty się napracujesz, a nic z tego nie będzie, nie? Dobrze, to jest może trochę pragmatyczne, ale myślę, że ważne. Życie mnie tego nauczyło, hojność. Bo jeżeli człowiek nie abstrakuje, czy to jest dziesięcina, czy jakkolwiek, jeżeli człowiek nie jest zaangażowany finansowo, to znaczy, że nie czuje się częścią i nie jest domownikiem. Jak sobie dobieracie ludzi, w których inwestujecie czas, to dobrze, żeby ten element był. Bo to znaczy, że on nie odleci za jutro, ale jeżeli ktoś inwestuje swoje pieniądze, to znaczy, że mu zależy. I tu już nawet nie chodzi o same pieniądze, ale chodzi po prostu o nastawienie. I druga, następna rzecz to jest ugruntowane w fundamentach, jakiś fundament i praktyka życia. Czyli on żyje tym. On po prostu żyje tym, co wierzy. Nie? I trzecia rzecz to jest proces. I ja tutaj oczywiście nic nowego nie wymyśliłem, ale myślę, że Jezus jest najlepszym przykładem i Paweł. Czyli proces, pokazywanie, czyli eksponowanie. Popatrz na mnie. To jest zaproszenie człowieka do życia, nie tylko w niedzielę, ale zaproszenie go do swojego życia. Popatrz, jak ja żyję. Nie? Jeżeli człowiek widzi, to się uczy. Później towarzyszenie mu w naśladowaniu, a trzecia rzecz delegowanie, uwalnianie. Czyli przykład. Mówimy w kościele o uzdrawianiu chorych albo uwalnianiu ludzi od złych duchów. No ciężko, ja tak byłem rzucony na głęboką wodę i jakoś się nie utopiłem, ale nie każdy tak ma. To nie jest dobre. Powiedzmy, pokazuję ci, jak to robić. Później ja ci towarzyszę, kiedy ty to robisz, ale później ja odchodzę i ty to robisz sam. I tak się najlepiej ludzie uczą. Przynajmniej to tak to widzę. Także głoszenie ekspozycyjne, grupy domowe i później indywidualne implementowanie i rozliczanie ludzi. Rozliczanie ludzi. Ludzie potrzebują feedbacku. I to jest, myślę, że bardzo ważne. Dlatego, że po prostu to buduje dyscyplinę, kultura dyscypliny, kultura uczniowska. I myślę, że to, co jest chyba takie najistotniejsze, to trenowanie ludzi. Ja kiedyś w ogóle się z tym terminem gdzieś tam pierwszy raz spotkałem, to czułem, jakby to było z innej galaktyki. Gdzie się mówi w kościołach o trenowaniu ludzi? no trzeba ludzi trenować, no. I myślę, że to jest najistotniejsze, żeby ludzi trenować. Dlatego jest to tak ważne i wychowywać. Czyli trening zawiera się w wychowywaniu. Jeżeli jest ten element rodziny, czyli wychowywania ludzi, to powinien być też element rozliczania i treningu. Ludzie tego potrzebują. I znam takie przypadki, gdzie kościoły się zaczynało od spotkań uczniowskich, a dziś są bardzo duże i silne. A znam takie, gdzie było na początku mega dużo ludzi, to się sypało. Bo nie ilość, a jakość. Bo jakość się pomnaża, a ilość się redukuje. Jeżeli nie ma jakości w ilości, no to na ogół to jest regres. My zaczynaliśmy kościół od jednej osoby, którą w ogóle pochowałem. Także powiem wam słaby przykład. Ale powiem wam, znam te wszystkie bolączki, ale myślę, że można zrobić wszystko, kiedy jest jakość, kiedy się uczy ludzi. Tak jak Jezus, nie? Chodziły za nim tłumy, ale zredukował się do kilku osób. I myślę, żeby inwestować, o właśnie, to jest myślę taka myśl w uczniostwie, inwestować we właściwych ludzi. Niestety ja zapłaciłem dużą cenę za to, że inwestowałem w złych ludzi. Dlatego jak inwestujesz w złych ludzi, to później po prostu można się rozczarować. Także lepiej mieć mniej ludzi, ale właściwych i w nich inwestować, niż mieć dużo i niewłaściwych i się zawieść. Nie? Także to tak, czyli te trzy cechy myślę w uczniach. Skupienie, gotowość do nauki, dostępność czasowa, hojność, no i tak jakieś ugruntowanie doktrynalne. Jeśli stół ma cztery nogi, jednej nie ma, to się utrzyma, ale jeżeli nie ma trzech, to padnie. Więc ja szukam takich cech w ludziach. Jeżeli te cechy są, to inwestuję. Jeżeli tych cech nie ma, no to szkoda czasu, nie? Bo czasem ktoś mniej obdarowany może być bardziej potencjałowy, bo będzie wierny, niż człowiek, który jest bardzo obdarowany, ale nie ma tych cech, bo będzie problem. Ja się niestety tego nauczyłem. Mówią, najlepsza szkoła życia, szkoła to szkoła życia, ale jest najdroższa. Nie? Są takie moje doświadczenia. Nie?